zauważam coraz większy deficyt bezpośredniego, serdecznego kontaktu, dotyku. Nie wiem jak wy, ale ja widzę, że coraz mniej tego na świecie. Coraz mniej takiego uścisku, przytulenia. Chrześcijanie coraz częściej pytają: a bracie, a co to znaczy ten święty pocałunek? No bo nie wiedzą. Kiedyś bracia wiedzieli, co to znaczy. Po prostu podchodzili, się uściskali, ucałowali i wiedzieli, co to jest ten święty pocałunek. A dzisiaj nie wiedzą, co to jest święty pocałunek. Widmo pod nazwą zły dotyk sprawiło, że ludzie trzymają się na odległość, że się boją zbliżyć, że boją się wziąć dziecko w ramiona, że boją się ucałować i tak dalej, no bo ktoś posądzi, bo no wiecie, no jak to dzisiaj jest. A wiemy też z drugiej strony, że gdy jest nam źle, gdy ktoś nas skrzywdził, gdy nam się chce płakać, gdy jest nam ciężko, nic nie zastąpi dotyku, przytulenia, objęcia kogoś, kto cię kocha. Prawda? Słowa nie wystarczą. Potrzebny jest ten kontakt. I malutkie dziecko, jak coś się mu stanie, płacze, płacze. I chociaż ojciec albo matka może mówić z 5 metrów, nie martw się, wszystko jest dobrze, nie bój się i tak dalej. Ono dalej płacze, aż weźmie i przytuli. I jest cisza. Gdy sami zgrzeszyliśmy, gdyśmy narozrabiali, gdyśmy zbłądzili, zrobili coś źle, nic nam nie zastąpi przygarniających nas ramion tego, który wybacza. Prawda? Jak bardzo tego potrzebujemy wtedy. Bo wiemy, żeśmy źle zrobili. Wiemy, że nam się należy kara. Ale jakie to słodkie, jakie to błogosławione, że ten, od którego się może spodziewałeś, że ci powie coś, on cię weźmie, chodź. I cię przytuli. Tylko wtedy wraca do nas chęć i wola życia. Prawda? Dzisiaj niesamowite Słowo Boże, fragment oczywiście Słowa Bożego z Dziejów Apostolskich. 20 rozdział, parę wersetów od wersetu 7. To jest fragment, który rozważymy z pomocą Ducha Świętego. I wierzę, że to słowo zainspiruje nas, że wniesie w nasze życie coś nowego, coś, co poprowadzi nas właśnie do tego bliższego kontaktu wzajemnego. 20 rozdział od wersetu 7. A pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać nazajutrz, przemawiał do nich i przeciągnął mowę aż do północy. A było wiele lamp w sali na piętrze, gdzie się zebraliśmy. A pewien młodzieniec imieniem Eutychus siedział na oknie i będąc bardzo senny, gdy Paweł długo przemawiał, zmorzony snem spadł z trzeciego piętra na dół i podniesiono go nieżywego. Lecz Paweł zszedł na dół, przypadł doń i objąwszy go rzekł: nie trwóżcie się, bo on żyje. A wróciwszy na górę, łamał chleb i spożywał i mówił długo aż do świtania i tak odszedł. Chłopca zaś odprowadzili żywego i byli niezmiernie ucieszeni. Rzecz się dzieje w Troadzie, niewielkim miasteczku gdzieś tam na wyspie, gdzie Paweł już wcześniej był. Był tam bardzo krótko, bo miał tam zamiar głosić Słowo Boże, ale w nocy miał widzenie, zobaczył Macedończyka, pamiętacie tę historię, i od razu zostawili Troadę i pojechali, popłynęli do Europy, do Macedonii i tam w Filipii i w innych miejscowościach głosili Słowo Boże. Wcześniej miał Paweł jakieś nocne przeżycie w tej Troadzie, no i teraz po jakimś czasie powrócił znowu i 7 dni spędził w tym mieście. 7 dni. Nasza historia dzieje się w ostatnim dniu tego pobytu, kiedy już nazajutrz rano apostoł Paweł miał odpłynąć, miał iść dalej. Odbywało się wspólne nabożeństwo. W ogóle to tak na marginesie, to jest jeden z pierwszych opisów nabożeństwa chrześcijańskiego. Jedno z pierwszych świadectw, że te nabożeństwa odbywały się nie w sabat, ale pierwszego dnia po sabacie, czyli w dniu zmartwychwstania Pana Jezusa, by uszanować, uczcić to, że Pan powstał z martwych pierwszego dnia po sabacie, więc chrześcijanie ten dzień uznali za właściwy dla zgromadzania się ku czci Pana Jezusa, Jezusa Chrystusa. Więc sala na piętrze, wiele lamp, już ciemno się zrobiło, wieczór, wieczór w niedzielę, można powiedzieć, nabożeństwo wieczorne w niedzielę, bo rano apostoł Paweł ma już odjechać z tego zboru, od tej społeczności w Troadzie. No i głosi kazanie. Tak wiele chce jeszcze temu zborowi powiedzieć. Nie może im powiedzieć, no to ja już jadę, a wy czytajcie Nowy Testament, no bo nie było wtedy jeszcze Nowego Testamentu. Nie było za wiele tekstów, listów, tam może niektóre listy między apostołami pisane już się trochę rozchodziły, ale nie było co im tak zostawić. I chcę im jak najwięcej przekazać prawdy Bożej, tego objawienia od Ducha Świętego. I mówi, no i jak długo mówi? Aż do północy. No więc jeśli załóżmy zaczęli o 6 wieczorem, no to może to, co pośpiewali, nie wiem, może jakaś solistka zaśpiewała jakąś piosenkę, a potem było kazanie. I Paweł głosi kazanie aż do północy, przeczytaliśmy. Przeciągnął mowę aż do północy. Tutaj ten opis obala mit wczesnego Kościoła, że o, wtedy to na nabożeństwach to się działo, prawda? Och, czemu u nas nie ma braci tak jak w Dziejach Apostolskich? No ja chcę ci powiedzieć, że jest u nas jak w Dziejach Apostolskich. My czasem tak myślimy, och, jak Paweł mówił, to aż iskry leciały, nie? To po prostu już taka ekscytacja była, co słowo, to objawienie. I ktoś tam, ach, ojej, jak chwała Bogu, wszyscy reagowali, jak reagowali. No tak chyba jak ten młodzieniec. Tak czasem my myślimy, że wtedy tam to cud za cudem się działy. Tam po prostu nie można się było nawet na chwilę, bo człowiek przegapił cud. Że kazania apostolskie to były kazania pełne ekspresji, pełne ładunku emocjonalnego. Ach, tak myślimy czasem. Więc ten tekst nasz pokazuje, że wcale tak nie było. Święty Paweł. Jakiś tam święty Walenty, ale... Święty Paweł głosi słowo, a mamy tu takiego młodzieńca, który nie wytrzymuje pewnego ładunku emocjonalnego tego kazania. Co charakteryzowało w tym naszym tekście, co charakteryzowało kazanie apostoła Pawła? Czy jest tutaj i nagle Paweł objawił coś wspaniałego? To jest to coś takiego? I coś wspaniałego powiedział, taki przykład dał, że aż ludzie się wszyscy roześmieli. Nie, niczego takiego nie ma. To, co tutaj w naszym tekście charakteryzuje jego kazanie, to, że przeciągnął mowę aż do północy. Przeciągnął, to nam się źle kojarzy, prawda? Gdy Paweł długo przemawiał, następna myśl, i mówił długo aż do świtania. I to wszystko, co tu charakteryzuje jego kazanie, że po prostu było długie, że przeciągał. Więc czasem pomyślmy trochę, że te nasze nabożeństwa wcale nie są aż tak dalekie od dziejów apostolskich. Może praktyka naszego życia jest daleka czasem, ale nabożeństwa same niekoniecznie. I mamy tutaj tego Eutychusa. Dziwne imię, ale piękne znaczenie, bo to znaczy szczęściarz. No ciekawe, prawda? Co za zbieg okoliczności? To imię znaczy szczęściarz. Siedział sobie na oknie. Młodzieniec, no wiecie, nie chciał usiąść. Był w ładny fotel z przodu. Czerwony, wyściełany, nawet z numerkiem. Nie chciał usiąść, tylko sobie usiadł w oknie. Młodzieńcy tak lubią. Gdzieś usiąść tam, gdzie I może tam prosili, chodźcie do przybliżcie bliżej, ale on siedział sobie w oknie. No i jak ten Paweł głosił to ekspresyjne kazanie, młodego zaczęło brać. Ja może wcześniej przy komputerze siedział całą noc. Może telewizję oglądał do drugiej, może tam jakieś mistrzostwa były. A może się ciężko spracował, to też jest możliwe. Cały dzień, chociaż ponieważ był pierwszy dzień po sabacie i chrześcijanie ten dzień święty, no nie wiadomo, może był niewolnik i musiał pracować. Tego nie wiemy. W każdym razie był bardzo senny, jak przeczytaliśmy. Bardzo senny. W innym przekładzie jest, że był ciężkim snem zdjęty. Piękne określenie. Albo zmożony snem. Wiecie coś na ten temat? Oj, wiemy. Wiemy, co to jest. Jak człowieka morzy. Jak człowieka bierze. No, gdyby sobie usiadł tak, gdzie trzeba, to by nawet głowa mu tylko opadła, nie? Ale że siedział w oknie, to się gibnął i spadł z trzeciego piętra. Trudno powiedzieć, że to jest szczęściarz, nie? Że spadł z trzeciego piętra. Jak człowiek czasem spadnie z krzesła, to jakie nieszczęście, prawda? Trudno się pozbierać. No także on tak spadł, że się zabił. Naprawdę się zabił. I jak zareagował apostoł Paweł na to? No wiecie, kaznodzieja głosi, już widział, że go tam morzy. Widział, że go bierze. Jeden kaznodzieja w Warszawie, pamiętam, byłem na takim nabożeństwie, jak zobaczył, że jednego brata morzy, to tak mówi: bracie Bulsiewicz, proszę nie spać. No i ten się trochę obudził, nie? Apostoł Paweł chyba tak nie mówił. Eutychus, nie śpi tam w tym oknie, tylko tak go pewno kątem oka obserwował. I nagle patrzy, nie ma Eutychusa. Nie wiadomo, czy wszyscy ludzie na tej sali to dostrzegli, ale apostoł Paweł zobaczył, co się stało. Młodzian poleciał. Jak zareagował? Przeczytaliśmy. Zszedł na dół, czyli przerwał kazanie. Zszedł na dół. I to właśnie, co tutaj jest opisane, najbardziej mnie ujęło i zwróciło moją uwagę. Otóż apostoł Paweł, jest napisane, przypadł do niego. Przypadł do niego. Czyli chwycił go. Bo oni go podnieśli tam na dole, podnieśli nieżywego, a on przylgnął do niego, objął go. Dokładnie tak tutaj o to chodzi. Greckie słowo, które tutaj występuje, mówi rzucić się na kogoś, upadać na kogoś, ogarnąć kogoś. O tak właśnie, nie to, no, żeby go nie połamać, albo może mu krzywdy nie zrobić, że tego. Po prostu go chwycił z całą, że tak powiem, energią, jaką potrafił. To samo słowo, żebyśmy zorientowali się, o co chodzi w tym uścisku, w tym rzuceniu się na tego Eutychusa. To samo słowo w Nowym Testamencie występuje na przykład przy powieści o synu marnotrawnym, kiedy to ojciec wyglądał swojego syna, wyglądał i nagle go zobaczył, jak idzie. I właśnie tam występuje to słowo, że on się użalił i podbiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Rzucił mu się na szyję i pocałował go. Znacie to uczucie? Ja czasem obserwuję, jak się gdzieś dwoje ludzi, czy dwóch ludzi, czy dwie kobiety gdzieś, no bardzo miłują, nie? I jak długo się nie widziały, jak się spotkają. Och, ludzie, już tak te metry, jak się tak zbliżają, już są niebezpieczne, nie? Bo to może dojść do takiego kontaktu, że gdzieś okulary polecą albo coś, nie? Tak się rzucają na szyję i aż piszczą z tej radości, że się spotkali, że wreszcie cię mam w ramionach. Och, jak dobrze cię przytulić. To jest ta myśl. To samo słowo występuje na opisanie ruchu takiego gestu Jana, który podczas wieczerzy ostatniej siedział przy Panu Jezusie oparty o jego pierś. To samo słowo. I on tam w pewnym momencie jest powiedziane, a on wsparwszy się o pierś Jezusa, zapytał. Tak się przytulił, tak się oparł o pierś Jezusa i zapytał, wiadomo, o co pytał. To samo słowo. Już może nie tyle tutaj takiej gwałtowności, ale tej bliskości, tego kontaktu. On tylko mógł naprawdę zapytać, bo był tak blisko. Tak blisko. To samo słowo jest wreszcie w tym naszym 20 rozdziale Dziejów Apostolskich. Dalej, kiedy apostoł Paweł żegna się ze starszymi zboru efeskiego i w 37 wersecie jest tu powiedziane: i powstał płacz wielki wśród wszystkich, a rzucając się Pawłowi na szyję, całowali go. Bo apostoł Paweł powiedział, że odchodzi, już więcej się z nimi nie zobaczy, bo już idzie i poniesie śmierć męczeńską. Już nie będą mieli nigdy więcej kontaktu. I ci ludzie, ci bracia z Efezu po prostu tak bardzo im było smutno z tego powodu i rzucali się Pawłowi na szyję i go całowali. To było ostatnie ich pożegnanie. Pełne właśnie takiej serdeczności, pragnienia wyrażenia jakoś miłości. I apostoł Paweł tutaj w naszym tekście, właśnie gdy zszedł na dół, rzucił się na tego młodzieńca, tak, całym sercem. Może nie jeden dzisiejszy kaznodzieja by powiedział: spał na moim kazaniu, to ma za swoje. Nie wolno spać na kazaniach. Może by powiedział: no weźcie, diakoni, zajmijcie się, tam poleciał chłopak. Trzeciego piętra. Idźcie sobie, nie wiem co tam, bo weźcie, ma ktoś komórkę, zadzwońcie, niech przyjeżdżą z pogotowia. Nie, apostoł Paweł pobiegł tam i rzucił się na niego, objął go i powiedział: nie trwóżcie się, bo on żyje. W innym przekładzie: nie czyńcie wrzawy, bo dusza jego w nim jest. Skąd by mógł wiedzieć, gdyby go nie przytulił, gdyby go nie objął? On był martwy. Ale właśnie to objęcie, to rzucenie się na niego, to przytulenie go, to przekazanie tego serca do tego martwego młodzieńca, który spadł, bo spał na kazaniu, wniosło życie. Bóg się tym posłużył, posłużył się Pawłem. Bóg przywrócił mu życie. Przez to, że tak mocno wierzę, że tu jest tajemnica tego, że to życie zostało przywrócone Eutychusowi. Bo gdyby postąpiono inaczej, bo już ludzie zaczęli postępować tak, jak się zazwyczaj postępuje. Ojojojojoj, coś się stało. A czemu? A, i tak dalej. Wiecie, jak to się dzieje wtedy, w takich chwilach. Apostoł Paweł wiedział tylko jedno: kontakt, wziąć go w ramiona. Nie wiemy dokładnie, co on tam mówił, jak się modlił. A może tylko go przytulił i może powiedział: w imię Pańskie żyj. I mógł wstać i powiedzieć: nie róbcie wrzawy. Jest w nim dusza jego. On to wiedział, bo z bliska on mógł to wiedzieć. Z daleka takich rzeczy nie widać. I tutaj chyba pojawia się sens tego, że kiedyś temu młodzieńcowi nadali imię Eutychus, szczęściarz. No bo naprawdę to w gazetach by napisali, że spadł z trzeciego piętra, a żyje. Mówili: szczęściarz, nie? Nie małe dziecko, nie kot, co na cztery łapy, tylko młodzieniec zaspany. Spadł i żyje. Szczęściarz, prawdziwy szczęściarz. Szczęściarz, bo był tam ktoś taki jak święty Paweł. I trzeba powiedzieć, że kiedy człowiek znajdzie się wśród dojrzałych chrześcijan, to jest szczęściarzem. Że chociaż jeden dojrzały chrześcijanin jest w jego pobliżu, to taki jest szczęściarzem. To taki jest szczęściarzem. Bo wśród dojrzałych chrześcijan to nawet w nieszczęściu człowiek jest szczęściarzem. Prawda? Bo wiedzą, jak usłużyć, bo wiedzą, od kogo przychodzi pomoc. Więc cud. Na tym nabożeństwie, może by kto powiedział nudnym nabożeństwie, co to Paweł tak przeciągał do północy, nastąpił cud. Nastąpił cud, bo Paweł głosił Słowo Boże. I po przywróceniu życia Eutychusowi, cóż zrobił apostoł Paweł? Czy słuchaliście, co zrobił? Wrócił. I co robił dalej? Głosił dalej. Aż do świtania już potem. Czyli od północy, bo gdzieś około północy się to wydarzyło, i potem aż do rana i tak poszedł. Zdaje się, że Słowo Boże było tam u nich ważne. Prawda? Jaki był skutek tego nocnego nabożeństwa czy mocnego nabożeństwa, jaki był skutek? Przeczytaliśmy. Chłopca odprowadzili żywego. To może było zmartwienie, może, no jakby wiecie, poszedł na nabożeństwo i nie wrócił. Przywieźli go w trumnie. Tragedia, nie? Rodzice, tam rodzina i tak dalej. To może był pierwszy z rodziny, kto się nawracał. Taka młodzieżówka, jak tu do nas przychodzi czasem jakiś młody człowiek. Rodzice jeszcze nawet niedobrze, nie bardzo wiedzą, gdzie chodzi, nie? No wyobraźcie sobie. A oni mogli go odprowadzić żywego. Ale radość. I przeczytaliśmy, byli niezmiernie ucieszeni. Niezmiernie ucieszeni. Doznali zachęty nieumiarkowanie, jak jest w jednym przekładzie. Taki był wynik tego nudnego nabożeństwa. To nie było już nudne nabożeństwo. To było wspaniałe nabożeństwo. Spróbujmy zebrać trochę różnych wątków z tej historii i zastosować ją do naszego życia. Okej? Nie, ci, co przysypiają, nie martwcie się. Nie spadniecie, tak, ale jakby nawet. To nie o to chodzi. Bo właśnie po pierwsze, chciałbym zauważyć, że ta historia pozwala nam mieć trochę pozytywniejszy stosunek do naszych nabożeństw. Mniej krytyczny stosunek do naszych nabożeństw. My jesteśmy tacy często bardzo wyczekujący na coś. To musi. Czemu nasze nabożeństwa są takie nudne? Czemu w naszych nabożeństwach nic się takiego cudów nie ma i tak dalej? Już trochę o tym mówiliśmy. Zobaczcie. Wzorcowe nabożeństwo, wzorcowe czasy. Pierwsze lata, gdy wiara w Chrystusa zaczęła się objawiać w ludzkich sercach. Ekscytacja Panem, Zbawicielem. I mają nabożeństwo. Nocne nabożeństwo. Mocne nabożeństwo. Chociaż na nim ludzie zasypiają. Miejmy do siebie więcej serca, więcej wrażliwości. Kaznodzieje, niech mają więcej serca dla tych, co zasypiają na nabożeństwach. A ci, których usypiamy na nabożeństwach, miejcie więcej serca do nas, kaznodziejów, że was usypiamy. Nie oczekujmy od siebie za wiele. Nie żądajmy ciągle od siebie. A czemu on nie mówi tak, jak tamten brat mówi? Tamten jakby jak głosi, ach, ludzie się otwierają. Jeden kiedyś mówi, tak głosił, mówi, że tyle serc się otworzyło dla Chrystusa, że się przeciąg zrobił. Tak, żeby głosił, mówi, wśród nas, nie? My takich kaznodziejów potrzebujemy dzisiaj. A ten nasz, co głosi, już wiadomo, co powie. Tak, żeśmy się osłuchali z nim, że już tak naprawdę to miejmy do siebie tak, wiecie, po prostu jesteśmy rodziną, jesteśmy gromadą niedoskonałych ludzi, którzy się schodzą, aby wzajemnie dodać sobie otuchy, zachęty, aby sobie nawzajem usłużyć. Różnie nam to wychodzi, ale niech ta historia pokaże, niech ta historia pozwoli nam mieć pozytywniejszy stosunek do naszych nabożeństw. Parę słów na temat snu. Mówiliśmy niedawno o błogosławieństwie snu. To jest wielkie błogosławieństwo, kiedy człowiek może zasnąć, prawda? Jak czasem tak i problemy i tak dalej, jak możesz głowę do poduszki przyłożyć i chrapnąć sobie, to jest wielka radość. Wiele rzeczy się dzieje, a tam nie jestem ekspertem od takich spraw i nawet się tu nie silę, żeby cokolwiek powiedzieć, ale bardzo dużo pozytywnych rzeczy dzieje się z nami, gdy śpimy. I tutaj niektórzy by mogli nam trochę powiedzieć. Więc jest błogosławieństwo snu, ale też jest przekleństwo przysypiania, prawda? Kiedy nie chcemy spać, chcielibyśmy uważać, bierzemy Biblię. Gdzie ja byłem? Na której stronie, znaczy na której szpalcie. Słuchamy, och, posłucham sobie, bo nie było mnie na nabożeństwie, posłucham sobie kazania z niedzieli. No i tak, bo się skończyłeś? Nie wiem, do którego wątku wytrwałem. Niedawno z jednym bratem rozmawiałem. To nas martwi, prawda? To nas trochę gnębi. Mówimy, może jesteśmy chorzy jacyś. To jest przykre i trudne, kiedy nie chcemy zasypiać, bo to, że tam przed telewizorem przysypiasz, to nie jest problem. To może nawet i dobrze. ale że przy Biblii, ale że przy nabożeństwie, na różne, a przy modlitwie? Pamiętam kiedyś taką sytuację. Byłem młodym chłopcem i byliśmy na takim wiejskim nabożeństwie. Wszyscy poklękaliśmy, modlimy się i ja sobie tak klęknąłem, nie? Oparłem się o łóżko, taką wersalkę i na modlitwa taka gorliwa trwa. Nagle ja się zorientowałem, że już kazanie leci. O ludzie, jak to wybrnąć z tej sytuacji teraz? No wiecie, coś tam różne rzeczy do głowy przychodzą, jak z tego wybrnąć, ale no przykra sprawa, nie? Zasnęło się podczas modlitwy. O. Więc jest źle przysypiać, ale ta historia pozwala nam spojrzeć pozytywniej na to i nie robić sobie wyrzutów i nie gryźć się z tego powodu, że ci się zdrzemnęło podczas kazania albo podczas modlitwy, albo tam gdzieś jeszcze, przy czytaniu książki chrześcijańskiej. Patrzcie, Eutychus spadł, zasnął, spadł i nie został potępiony z tego powodu. Sam kaznodzieja poleciał do niego i go przytulił. Nie, żeby miał wyrzuty, że go uspał i teraz go musi jakoś obudzić na dobrze. Więc odetchnij, bracie i siostro, jak cię tak gryzie, że cię tak morzy czasem. Nie tylko ciebie morzy. Mnie też morzy. Eutychusa też morzyło. I wiele znakomitości też morzy. Odetchnij, nie martw się, nie gryź się z tego powodu. W takich przypadkach, jak tutaj, gdy stało się coś takiego, wiecie, no nieszczęście się stało podczas tego nabożeństwa. I się w zborze stanie jakieś nieszczęście, coś się wydarzy takiego z człowiekiem, jednym, czy z drugim, czy z kilkoma, no to wtedy ludzie zaczynają czynić wrzawę. Tak tutaj w tej historii widzimy, że było. Po pierwsze, wrzawę na tego, kto zasnął, nie? I kto spadł z trzeciego piętra i się zabił. Jak mogłeś zasnąć? Ty, jak mogłeś? Czemu zasypiasz na nabożeństwach? Ty, ja się widziałem, ty często śpisz na nabożeństwach. I zaczyna się wrzawa jakaś, wrzawa na człowieka, któremu się rzemnęło. Tacy są ludzie, tacy, gdy są niedojrzali duchowo, to robią żawę, to zaczynają plotkować, zaczynają gadać. Mąż na żonę, żona na męża, rodzice na dzieci, dzieci na rodziców i zaczynają, brat na siostrę, zaczynają. A ten to przysypia, a do tego widzi, jaki nieduchowy? Ja tu nigdy nie zasnę na kazaniu. A on tylko mu bajem Biblię podstawisz, już śpi. A film to ogląda, 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 a tak to zaraz zasypia. Ludzie robią wrzawę na tego, kto zasnął. Ludzie podnoszą zgiełk i wrzawę robią na warunki, w których odbywa się nabożeństwo. No kto to widział, żeby diakoni nie przypilnowali, żeby nie ten siedział na oknie? Gdzie są służby porządkowe? Albo tyle lamp paliło się, to wiecie, taki zapach był... Tak syczało coś, nie? I taki zapach gazu. To przecież nie można wytrzymać. A to w ogóle w jakich warunkach odbywają się nasze nabożeństwa? To normalne, że człowiek może się zasnąć, a nawet się zabić. Przecież tu nie są dobre warunki, nie ma wentylacji dobrej. To dlatego jest nieszczęście, dlatego my przysypiamy, dlatego i tak dalej. Ludzie robią wrzawę. W takich sytuacjach się coś wydarzy, zaraz jest prokurator chrześcijański jakiś, który zaczyna robić wrzawę. Niedopilnowane, za blisko źródło ciepła, albo za miękkie fotele, albo to, albo tamto. Też czynią wrzawę na tego, który wygłasza kazanie. Jakby głosił, jak prawdziwi bracia zielonoświątkowi, to by nikt nie zasnął. On tak głosi, że zobacz, co się stało. Gdyby nasz pastor był prawdziwie duchowym człowiekiem, albo gdy nasi starsi byli, to by się u nas to nie stało. Ten człowiek by nie upadł, gdyby miał dobrych duszpasterzy. Ten człowiek by był żywy, by był pełen życia, a on obumiera. I wrzawa na tego, kto głosi, kto naucza, kto służy, bo jest zły. Bo jest nie taki. Bracia i siostry, Eutychus potrzebuje zgoła innego podejścia. Każdy współczesny Eutychus, któremu się upadło, któremu się zdrzemnęło, w którym życie nagle gdzieś zginęło, a może nie nagle, tylko po trochu, Eutychus potrzebuje innego podejścia. Potrzebuje podejścia takiego, jakim mamy dzisiaj tutaj w tym tekście i które chcę mocno podkreślić. Oby Duch Święty otworzył nasze oczy, żebyśmy to zobaczyli. W takich wypadkach potrzebna jest nie dyskusja plenarna na temat przypadku Eutychusa. W takich wypadkach nie są potrzebne nasze opinie, nasze plotki, nasze dywagacje i tak dalej. W takich wypadkach zawsze potrzebna jest kontaktowa akcja ratownicza. Potrzeba jest takiego człowieka, takiej kobiety albo takiego mężczyzny napełnionego Duchem Świętym, kto się zbliży do tego Eutychusa, kto go obejmie, kto go przytuli, kto tego nieszczęśnika spisanego może już na straty przez niektórych tak przylgnie, tak przypadnie do niego, tak go uchwyci. Takiego potrzeba działania w takich przypadkach. Z daleka wiele rzeczy wygląda inaczej niż z bliska. Kiedy przypatrujemy się z daleka jakiemuś człowiekowi, jego życiu, temu jak przysypia, jak to i tam to robi, jak podupada w swoim życiu, o, to mamy różne opinie, o, tamto to chyba musi być to, a ten to na pewno. I można dużo rzeczy mówić i bić pianę niepotrzebnie. W takich wypadkach, kiedy widzisz, że ktoś spadł, upadł, opadł z sił, że jest gdzieś w pobliżu taki Eutychus, nawet niektórzy nie widzą, że go zabrakło, że zginął, że nie ma go, że zleciał gdzieś z piętra. W takich wypadkach ruszaj. Potrzebujesz być blisko niego. Przylgnij, przypadnij do niego. Podejdź do niego, obejmij go, dotknij go. Poświęć dla niego czasu trochę. Zaproś go do domu, wproś się do niego do domu, pobądź z nim. O tego potrzeba, takich reakcji potrzeba, gdy się zdarza przypadek Eutychusa w naszym środowisku. Wiecie, tylko poprzez bezpośredni kontakt może nastąpić przywrócenie życia. W objęciach żywego i martwy wraca do życia. Ten, który żył Bożym życiem, apostoł Paweł, gdy wziął tego młodzieńca, tak go przytulił mocno, tak przycisnął go do swojej piersi, przekazał mu życie. Tylko kiedy przytulisz się, kiedy obejmiesz tego, który ma problemy, możesz odkryć życie tam, gdzie się wydaje, że jest już tylko śmierć. Z daleka myślimy, o, ten jest martwy, tamten jest martwy, a ten nie ma z tym, to w ogóle nie tego. Obejmij go, podejdź do niego, poświęć mu czas, zobaczysz tam życie. Będziesz mógł powiedzieć, nie gadajcie, bo jest w nim dusza jego. Nie róbcie wrzawy, bo jest w nim dusza jego. Łatwo jest robić wrzawę i mówić o tym i o tamtym, wydawać sądy. Zachowanie apostoła Pawła, i teraz zmierzamy do sedna tego dzisiejszego rozważania. Zachowanie apostoła Pawła w stosunku do Eutychusa bardzo dobrze ilustruje to, co zrobił Syn Boży w stosunku do nas. Prawda? Wszyscy upadliśmy, i to nie z trzeciego piętra. I umarliśmy w naszych grzechach. Wszyscy zgrzeszyliśmy. Wszyscy bez wyjątku. I co zrobił Syn Boży wtedy? Przerwał celebrację. Mieszkał w światłości niedostępnej. Miał całą chwałę nieba. Przerwał to delektowanie się obecnością tych wszystkich istot anielskich i tak dalej i zszedł na dół. Zszedł do nas, prawda? Zszedł. Można by powiedzieć, no czemu by nie mógł? Przecież mógłby z nieba nas ratować. Przecież wszechmogący Bóg mógłby tak zrobić, prawda? Mógłby nas uratować? Dać nam życie bez wstępowania do nas, przyjmowania postaci człowieka? Mógłby, ale on zszedł do nas, aby w ten sposób nam pokazać, że on chce to robić na drodze bezpośredniego kontaktu. Stał się człowiekiem. Mogliśmy go dotykać, Słowo Boże mówi. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I mogliśmy oglądać chwałę Jego. Jest tak napisane. Zszedł do nas i przytulił nas. Dotknął nas, ogarnął nas. Tak właśnie zrobił Syn Boży. I jak w 10 rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus mówi, ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Trzymam ich w mojej ręce, trzymam ich blisko. Daję im życie przez to, że przyszedł, że nas objął, że nas ogarnął, przekazał nam, dał nam życie. Życie wieczne i nikt nas z Jego ręki nie wyrwie. Mamy wiele wspaniałych pieśni na temat tego właśnie dotknięcia Bożego. Panie, wiem, że nikt nie potrafi dotknąć serca jak Ty. W Siewniku Pielgrzyma jest wiele takich pieśni, na przykład w objęciach Jezusowych. Jaka to piękna pieśń, która opisuje, jak wierzący człowiek odczuwa, przeżywa to objęcie Jezusowe. W drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, w 14 wersecie możemy przeczytać takie oto słowa. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli, a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Miłość Chrystusowa ogarnia nas, tu naszym przekładzie. Dosłownie miłość Chrystusowa obejmuje nas, bo miłość Chrystusowa obejmuje nas, przyciska nas do siebie. Taki jest sens tego słowa. Objęcia Chrystusowi. To, co Paweł zrobił w odniesieniu do tego nieszczęśnika, który miał na imię Szczęściarz i był szczęściarzem faktycznie, to Bóg zrobił w stosunku do nas wszystkich. A więc, moi drodzy, drodzy bracia i kochane siostry, każdemu może się przytrafić jakiś upadek. Każdemu może zdarzyć takie nieszczęście, że mu się coś takiego trafi, że ludzie zaczynają robić wokół niego już wrzawę. Bo jak on mógł, jak on to, a czemu, a dlaczego i tak dalej. Gdy tobie coś takiego się przytrafi, to po pierwsze wiedz, że potrzebujesz kontaktu, potrzebujesz zbliżenia się, potrzebujesz kogoś, kto cię przytuli. I po pierwsze, pójdź w objęcia Jezusa w takiej chwili. Naprawdę, oczywiście to jest duchowa sprawa i tu nie możemy fizycznie tego doświadczyć, że Pan Jezus nas obejmie. Chociaż wierzę w to mocno i nieraz słyszałem takie świadectwa i sam miałem takie odczucia, że choć to nie fizyczny dotyk, ale tak realny jak fizyczny. Kiedy Pan cię przytuli, kiedy Pan utuli twój żal, twoje nieszczęście i tak dalej. Pójdź w objęcia Jezusa w takiej chwili, kiedy ci się coś takiego przytrafi jak Eutychusowi. Oczywiście w przenośni, nie mówimy tutaj dosłownie o tym, że tylko wtedy, kiedy spadniesz z trzeciego piętra, to masz przyjść w objęcia Jezusa. On przywróci ci życie. Nawet jeśli ludzie cię już skreślili i robią wrzawę i mówią, ty na tym to już krzyżyk stawiamy, z niego już nic nie będzie. Pójdź w objęcia Jezusa i życie powróci. Mało tego, w takich sytuacjach też daj się przytulić, objąć bratu i siostrze. Nie uciekaj, nie stroń. Potrzebujesz kontaktu. Możesz być z powodu grzechu, z powodu upadku w takim stanie, że nie chcesz, że myślisz sobie, tak lepiej jest, żeby się nie zbliżali. To nieprawda. To nieprawda. Potrzebujesz kontaktu i daj się przytulić w takim momencie. Gdy komuś obok przytrafi się taki upadek czy przypadek, a ty widzisz to, bracie i siostro, to nie podnoś wrzawy, ale zbliż się czym prędzej do takiego człowieka i go obejmij. Naprawdę przywrócisz mu życie. Bóg się tobą posłuży, że przywrócisz mu życie, że powróci do niego chęć życia, że kiedy znajdziesz się blisko niego, zobaczysz w nim życie, zobaczysz, że to, co się o nim mówi, co się gada na jego temat, to nieprawda, że jest w nim dusza jego. Wiecie, upadek ludzi, oznaki śmierci zbyt często bywają pretekstem do podnoszenia wrzawy. Tacy jesteśmy. Tacy jesteśmy z natury. Ale gdy na podstawie tej historii, powiedzmy sobie tak, że gdy my widzimy, że coś takiego się złego stało z kimkolwiek, to czas na akcję przywracania życia. To akcja, która może być wykonana przez każdego z nas. To czas, by podejść, by przypaść do tego brata, do tej siostry, by ją objąć, by go objąć, by posłuchać bicia jego serca i odkryć, i oznajmić innym. Wydać świadectwo. Jest w nim dusza jego. On żyje. On żyje. Niech Bóg da nam taką łaskę, żebyśmy przez tę historię zobaczyli sens kontaktu wzajemnego, zbliżenia się. Bracia i siostry, jesteśmy w takich czasach, że coraz dalej jesteśmy od siebie. Że coraz dalej, coraz mniej rozmawiamy, więcej SMS-ujemy, nie? Więcej mailujemy, ci wszyscy młodsi, nie? Telefonujemy ewentualnie. Ale już czasem nawet ten oddech w słuchawce nas trochę tak... Takie czasy przyszły. Musimy to przełamać. Zbór, ty i ja potrzebujemy kontaktu. Potrzebujemy kontaktu z Panem, po pierwsze, tej bliskości Jezusa. I tak jak w pieśniach słyszeliśmy, jak śpiewamy. I śpiewajmy te pieśni, i zbliżajmy się do Jezusa. Ale też potrzebujemy takich ratowników. Potrzebujemy takie osoby, które nie będą patrzeć na to, co inni powiedzą. Nie będą się bali tego, tylko przyjdą, zbliżą się, poświęcą czas, poświęcą się, narażą się na jakieś różne rzeczy, ale będą, tak jak apostoł Paweł, w takiej sytuacji ruszą, żeby ratować. Niech nie brakuje nam tego kontaktu wzajemnego. Niech nie ogarniają nas te, wiecie, chłodne relacje na odległość, na 5 kilometrów od siebie. Ten cały świat, ta Europa cała nasza, ona taka jest. Ale my jesteśmy ludem Bożym. Lgnijmy do siebie. Szukajmy kontaktu. Dotykajmy się, nie bójmy się. Obejmujmy się. I w przenośni, i dosłownie także. W miłości Chrystusowej, w trosce o siebie. Bo tylko w ten sposób będziemy przekazywać życie.